Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Podzielę się na początku taką historią, może to chwila prywaty, ale przeżywając w 2022 roku Paulińskie Dni Młodych, spotkałam na swej drodze siostrę Blankę Sułkowską ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Podarowała mi ona wtedy książkę Łuskanie Kłosów. Znajdują się w niej fragmenty pism służebnicy Bożej Matki Pauli Zofii Tajber, założycielki tego zgromadzenia. I mawia się, że przypadek to świeckie imię Ducha Świętego i tego się trzymajmy, bo tę propozycję książkową komentuje siostra Bogna Młynarz, która jest naszym dzisiejszym gościem. Szczęść Boże, siostro!
Szczęść Boże, szczęść Boże!
Bardzo się cieszę, bo kiedy umawiałyśmy się na rozmowę, to główną myślą było to, by porozmawiać o ludzkiej duszy i o waszej założycielce. Tak się składa, że właśnie na 17 lutego przypada Światowy Dzień Ducha Ludzkiego, który ma skłonić do refleksji nad stanem naszej duchowości. Często wraz z początkiem nowego roku mamy długą, bardzo długą listę, co warto byłoby zmienić w naszym życiu, nad czym popracować, jednak rzadko skupiamy się właśnie na tym, co najważniejsze. Z czego może wynikać to, że ludzie zapominają o kondycji swego ducha, o kondycji swej duchowości? Zabiegają o wiele, a zdaje się, że zapominają o tym, co najistotniejsze.
Prawdę mówiąc, nie wiedziałam, że istnieje taki dzień. Dobrze, że chociaż jeden istnieje, kiedy ludzie zwracają uwagę bardziej na tą przestrzeń ducha. Ale myślę, że rzeczywiście dzisiaj tak bardzo koncentrujemy się na ciele i na psychice, że zapominamy, że to jeszcze nie jest w nas wszystko, że mamy ten wymiar duchowy i że o niego także trzeba się troszczyć, tak samo jak troszczymy się o kondycję naszego ciała czy o zdrowie. I tak samo jak troszczymy się o pewien komfort psychiczny, o nasze potrzeby. Więc myślę sobie tak, że to dobrze, że jest taki dzień. Trzeba mówić o tym coraz więcej. I mimo, że ludzie dzisiaj o tym nie bardzo pamiętają, to mają ogromny głód duchowy. Ja to widzę wokół siebie, ludzie religijni i niereligijni. Gdzieś sygnalizują, że właśnie to zaspokajanie potrzeb ciała i psychiki im nie wystarcza. Zatem chyba dobry jest klimat do tego, żeby wreszcie zająć się ludzkim duchem.
Dokładnie tak, też wychodzę z tego założenia i też się przyznam szczerze, że nie miałam pojęcia o tym, że taki dzień istnieje, a tu akurat ten 17 dzień lutego to też dzień naszej rozmowy właśnie w tej tematyce. Mam też przed sobą książkę, o której wspomniałam. Pozwolę sobie odczytać pewien fragment, który mam nadzieję rozpocznie opowieść o służebnicy Bożej Matce Pauli Zofii Tajber. Są to słowa właśnie siostry Bogny Młynarz, z którą mam przyjemność rozmawiać. Także siostro, chwila takiego powrotu, myślę, że trochę do przeszłości, więc już śpieszę, by te słowa przytoczyć. Do tekstów Matki Tajber mam bardzo osobisty stosunek. To pisma założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, do którego należę. Ponieważ nie miałam okazji spotkać jej osobiście, zmarła w 1963 roku, są one jedyną formą komunikacji między nami. Jedynym sposobem, w jaki mogłam ją poznać, a jest postacią nietuzinkową. Czym urzekła siostrę ta wyjątkowa postać?
Dla mnie Matka Paula jest takim prawdziwym człowiekiem. Chodzi o to, że bardzo często myślimy o ludziach świątobliwych czy o świętych w kategoriach takiego odcieleśnienia, takich wzniosłych, ze złożonymi rękami, z cudownymi przeżyciami. Ona miała wszystkie te cudowne przeżycia, była fantastyczną mistyczką, która miała zażyłą relację z Bogiem, a równocześnie była takim stuprocentowym człowiekiem, z temperamentem, z myślami, z poszukiwaniami. Myślę, że może być też dobrą patronką ludzi poszukujących, ponieważ przez kilka dobrych lat odeszła od kościoła i szukała Boga, szukała sensu życia poza kościołem. I też myślę, że mogłaby być patronką wszystkich ruchów takich mieszczących się w kategoriach wiosny kościoła, takich odnowowych, nie chcę tego zawężać do charyzmatycznych, bo chodzi o to, że miała takie przekonanie, że szykuje się nam jakieś wielkie odrodzenie duchowe i ono oczywiście zależy od nas, to nie jest tak, że automatycznie przyjdzie, ale rzeczywiście na początku tego XX wieku miała takie rozumienie, że Bóg szykuje jakieś odrodzenie dla Kościoła i między innymi kult duszy Chrystusowej, który nam przekazała, jest tego narzędziem.
Zagłębiając się w te pisma, można by było powiedzieć, że była ona taką swego rodzaju buntowniczką i niewątpliwie była też bardzo odważna, ale ta odwaga płynęła do niej z góry, od Boga, któremu ufała bez granic. Wojna, brak przepustki, brak pieniędzy to okoliczności wyprawy do Polski, z Żytomierza do Polski w listopadzie 1920 roku. Proboszcz zabronił jej tej wyprawy i podjęcia tej próby, a cóż ona odparła? Jeżeli to sprawa Boża, w co wierzymy niezachwianie, nic nam złego nie stanie się, a o ile nie, to niech zginiemy, bo już dosyć na świecie herezji i głupstw, które Kościołowi i Chrystusowi Panu krzywdy wciąż wyrządzają. Skąd u matki Tajber to męstwo i pokora?
Myślę, że odpowiedź kryje się w jej doświadczeniu bierzmowania. Ona po swoim nawróceniu przygotowywała się do sakramentu bierzmowania i miała mocne doświadczenie, że Duch Święty bardzo przenika jej duszę swoimi darami i to jest niewątpliwie dar męstwa, ale też ogromne poczucie misji. Ona rzeczywiście żyła dla misji szerzenia kultu duszy Chrystusowej i stąd to jej rozumienie. Jeżeli rzecz jest Boża, no to Pan Bóg się jakby tym zajmie. To nie jest tylko jej pomysł, jej projekt, jej scenariusz. Miała w sobie takie rzeczywiście taką pokorę, że no ale gdyby się okazało, że nie, bo oczywiście na początku ta sprawa była badana przez Kościół, pojawiały się wątpliwości, różne głosy, bo to było jakby nowe spojrzenie. Więc myślała sobie, jeśli to nie od Boga, po co ona ma w ogóle żyć? Także to poczucie misji ją spalało do końca życia i ja jestem dumna z tego, że mogę uczestniczyć w tej właśnie misji szerzenia kultu duszy Pana Jezusa.
I właśnie teraz poniekąd do tej części przejdziemy, bo odważnym trzeba być również wtedy, gdy Bóg zaprasza nas na drogę powołania. Jak to wyglądało w siostry życiu? Kiedy pojawiła się myśl, by wstąpić do zgromadzenia zakonnego?
Ja trochę mam za sobą taki epizod jak matka Paula, w znaczeniu takim, że ja nie byłam szczególnie praktykującą osobą i raczej byłam na obrzeżu kościoła i dopiero w liceum nawróciłam się. I muszę powiedzieć, że owszem, jakby miałam jasną myśl w sobie, żeby wybrać życie zakonne. Odkryłam Boga, który mi dał tak wiele, że nie wyobrażałam sobie innej odpowiedzi niż dać też mu wszystko. Natomiast już konkretnie to zgromadzenie, no to trafiło mi się trochę jak ślepej kurze ziarnko. Nie znałam tej duchowości. Siostry Duszy Chrystusowej mieszkały po prostu na moim osiedlu, bo szczerze mówiąc ja bardziej myślałam o zakonie kontemplacyjnym. No ale jakoś tutaj nawiązałam kontakt z siostrami i no i jakoś zostałam. Po drodze mi było, czy jak.
Zgadza się. Często historie związane z wstąpieniem do zgromadzeń zakonnych łączą się z tym, że są bardzo blisko naszego otoczenia, czy wręcz żyją w naszym pobliżu. I mogłoby się wydawać, że tylko to jest powodem, a w trakcie odkrywania charyzmatu okazuje się, że jest nam on bardzo bliski. Więc ja dopytam jeszcze, bo to gdzieś między słowami już padało w naszej rozmowie, ale żeby to konkretniej wybrzmiało. Jaki charyzmat posiada Zgromadzenie Najświętszej Duszy Chrystusa Pana?
No, żeby o tym opowiedzieć, to potrzebowalibyśmy o wiele więcej czasu, ale gdyby zrobić taki skrót telegraficzny, to skupiłabym się na dwóch przesłaniach. Matka Paula była przekonana, że trzeba szerzyć kult duszy Chrystusowej, w tym się mieści taka świadomość, że Bóg z miłości do nas stał się człowiekiem, czyli przyjął nie tylko ludzkie ciało, ale ludzką duszę, więc można nawiązać z Nim głęboką relację przyjaźni i to było ogromnie ważne. Zresztą za tym się też kryje takie właśnie dowartościowanie duszy ludzkiej, przypomnienie właśnie o tej prawdzie, od czego zaczęliśmy tą naszą rozmowę, że człowiek ma duszę nieśmiertelną, musi o nią zadbać. I druga prawda, wydaje mi się jeszcze bardziej ważna i matka Paula jakby całe swoje życie temu poświęciła, to przypominanie tego, że Chrystus żyje w naszych duszach. Myślę, że to była ta myśl, o której twierdziła, że to jest na odrodzenie ludzkich dusz, że jeżeli my wierzący, chodzący do kościoła, przyjmujący Komunię Świętą, zaczniemy sobie uświadamiać, że przyjmując Chrystusa do swojej duszy, nie przyjmujemy Go z krótką, kurtuazyjną wizytą, ale że On chce w nas mieszkać, działać w nas, przejawiać się przez nas i że to zależy od naszej świadomości, od zgody, od pozwolenia Mu, proszenia, otwierania się na to, to że właśnie jakby to uruchomi taką falę odrodzenia, dlatego że On na nowo będzie mógł działać w swoim Kościele przez nas. Przecież jesteśmy Jego mistycznym ciałem. I to jest tak rzecz tak niby prosta, ale naprawdę bardzo brzemienna w skutkach. Teraz my rozwijamy taki ruch Solaris, ruch świecki, który właśnie żyje także tą duchowością i właściwie nie proponujemy im nic poza tym, żeby każdego dnia sobie odmawiali modlitwę ułożoną przez matkę Paulę Tajber. To jest taki akt świadomości właśnie poddania się pod wpływ Jezusa żyjącego w duszy. I oni sami dają świadectwo, że to niesamowicie uruchamia ich życie, że wprowadza nową dynamikę. I tych ludzi jest coraz więcej i więcej. I myślę, że to jest taka śnieżna kula, która zbiera coraz więcej dusz ludzkich i będziemy doświadczać tego owoców. I że to jest właśnie jakby kontynuacja misji i tego charyzmatu zgromadzenia.
Oby tak było, oby każdy z nas właśnie doszedł też do takiego wniosku, że jednak dusza ludzka jest nieśmiertelna, ciało, wiemy co się z nim wydarzy, ono ulegnie rozkładowi, a jednak często
ale
właśnie...
Ale nie zmartwychwstanie, niewątpliwie
tak. Tak, to prawda, to trzeba też nadmienić, o tym wspomnieć, ale właśnie w to ciało często inwestujemy o wiele więcej swojego czasu, uwagi, niż właśnie w naszego ducha, w naszą duszę. I też ta walka o człowieka i jego duszę toczy się nieprzerwanie od początku świata, od pojawienia się pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Wewnętrzne rozdarcie, zbyt wiele propozycji, które podsuwa świat, też niczego nie ułatwia. Często skutkuje to zatraceniem sensu, utratą takiego jasnego celu swojej egzystencji. Co gorsza, z takim stanem zaczynają się borykać coraz to młodsze osoby. Co może być tego powodem? Dlaczego tak się dzieje?
To też jest bardzo takie szerokie pytanie i trudno go odpowiedź zamknąć w jakimś krótkim zdaniu. Ale myślę, że na początku dotknęliśmy tego tematu, czyli takiego zaniedbania wymiaru ducha, że my żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej jednak takim sytym, czyli to zaspokajanie potrzeb stało się właściwie stylem życia, konsumpcja nas pochłania, ale coraz bardziej właśnie kosztem poczucia sensu życia, właśnie tego głębszego wymiaru duchowego. Ja sobie lubię myśleć o dzisiejszym świecie w kategoriach takiej anegdotki, że wysłano dwóch agentów firm obuwniczych na pustynię i jeden odesłał wiadomość, nie ma szans na sprzedaż, wszyscy chodzą boso, a drugi odesłał wiadomość do swojej firmy, cudowne rynki zbytu, wszyscy chodzą boso. Więc to jest kwestia spojrzenia, prawda, że my jako chrześcijanie możemy mieć dzisiaj poczucie, że ludzie nie są zainteresowani wiarą, Kościołem, Bogiem, ale oni naprawdę są głodni i to poczucie często właśnie utraty sensu życia, jakiegoś takiej głębszej, dalszej perspektywy, to jest to, co powinno nas zapalać do ewangelizacji i właśnie dzielenia się tą prawdą, nie płytką religijnością, pobożnością, ale wiarą, która ma moc przemieniać ludzkie dusze i nadawać im sens.
Mówimy o takich negatywach, o takim zagubieniu, ale matka Tajber w człowieku i jego duszy dopatrywała się właśnie tego, co najpiękniejsze. Spróbujmy spojrzeć na istotę ludzką jej oczyma. W jaki sposób wypowiadała się na ten temat?
Przede wszystkim przez kult duszy Pana Jezusa została wprowadzona taka głęboka świadomość godności każdej osoby ludzkiej, jeszcze bardziej przez świadomość obecności Boga w nas. To powiem, to jest fundament też rozumienia człowieka. Na Chorwacji jest ruch taki pro-life, który właśnie tę naszą duchowość wybrał jako taką podstawę trochę programową. I o nią oparł swoją działalność. Właśnie, skoro każda dusza ludzka posiada nieskończoną wartość i godność, no to trzeba dbać o każde ludzkie życie od początku. I ja myślę, że to jest w ogóle podstawa tego, o czym Jan Paweł II mówił jako o cywilizacji miłości. Jedną rzecz trzeba bardzo jasno powiedzieć. Albo człowiek buduje swoją godność właśnie na tym, że wyszedł z ręki Boga i jest podobny Bogu, jest też od niego zależny jako stworzenie, albo rozpaczliwie próbuje budować tą swoją wartość na rywalizacji, na szukaniu jakichś przywilejów, na dominowaniu nad innymi, nad dowartościowywaniu się rzeczami, które ostatecznie okazują się tylko śmieciami, niczym. Można się nimi cieszyć przez chwilę jak błyskotką, ale nie mają prawdziwej wartości, więc to jest najistotniejsze, czy odkryjemy swoją prawdziwą godność. I matka Paula w taki sposób patrzyła na człowieka. Zresztą, zanim modne były ruchy pro-life'owskie, to kazała siostrom duszy Chrystusowej codziennie odprawiać jedną stację drogi krzyżowej w intencji nienarodzonych dzieci jako ich wyprawkę duchową. Więc to rozumienie wartości każdego człowieka było u niej bardzo, bardzo wysoko postawione.
Tak, to docenianie człowieka na każdym etapie jego życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Też uważała, że dusza jest niejako świątynią pańską. Dusza ludzka, nosząca obraz samego Boga, który stworzył ją na podobieństwo swoje, czyniąc na wieki nieśmiertelną. To też jest piękne przesłanie. Jeszcze na moment chciałabym wrócić do ruchu, o którym siostra wspomniała, Solaris. Gdzie on działa, w jakich częściach naszego kraju? No, zakładam, że się rozwija, więc może jeszcze coś na ten temat, nim przejdziemy do ostatniego pytania.
To trochę trudno jest powiedzieć, gdzie on się rozwija, dlatego że właśnie taką mam wrażenie, że Pan Bóg nam podpowiedział, nie chcę powiedzieć, że wymyśliliśmy, ale ufam, że ten pomysł był pod natchnieniem Ducha Świętego. Przyjęliśmy taką formułę, żeby nie budować wspólnoty, która ma zwartą strukturę, ale właśnie ruch, do którego mogą należeć kapłani, osoby konsekrowane, świeccy, bo to jest przesłanie dla całego Kościoła. Więc my nie tyle ludzi jakby wyjmujemy z ich środowisk i tworzymy dla nich osobną strukturę, ile dajemy im po prostu tą duchowość, tą prawdę, że Jezus żyje w nich, żeby uruchomić w nich taką nową dynamikę. Ale oczywiście jakby siłą rzeczy te osoby się chcą gromadzić i w tej chwili są spotkania, z tego co pamiętam, to Kraków, Gliwice, Gorzów, Zaczęły się spotkania w Szczecinie, w Grudziądzu, pod Nowym Sączem, była grupa w okolicach Jeleniej Góry. Prawdę mówiąc, ja tego nie ogarniam. Jest taka grupa internetowa w Monachium. Coraz częściej właśnie proszą nas o modlitwę tłumaczoną na jakiś język. W tej chwili mamy aplikację z tą modlitwą Jezus żyjący we mnie, która jest w 12 językach, właśnie po to, żeby wyjść naprzeciw takiemu szerokiemu zapotrzebowaniu. I jakkolwiek to można powiedzieć, że od strony takiego świadomego budowania ruchu, to nie jest długi czas, ale rzeczywiście rozwój jest ogromny. Robimy na przykład spotkania takie kontemplacyjne co tydzień online, po to, żeby w ludziach utworzyć taki nawyk trwania w obecności Pana Boga, uczenia się trwania w obecności Boga żyjącego w nas. Robimy rekolekcje, właśnie niedługo będą rekolekcje takie 5-dniowe w milczeniu z indywidualnym prowadzeniem, więc my staramy się dać ludziom formację, duchowość, natomiast jakby nie spisujemy listy obecności. I ja raz po raz jestem zadziwiana tym, że ktoś do mnie pisze czy dzwoni gdzieś z jakiegoś odległego miejsca w Polsce i mówi, że on już szerzy ten kult wokół siebie, że on już to przekazuje innym i sam żyje i odmawia tą modlitwę i uczy się żyć w obecności Bożej. Także traktuję to trochę jak iskra, która idzie po ściernisku. Nie przewidujemy nawet tego, w którą stronę i jak Pan Jezus sam będzie sobie radził w ludzkich duszach.
Dlatego o to dopytywałam, bo tak sobie pomyślałam, że pewnie tej naszej rozmowy wysłucha sporo osób, więc może i tutaj na naszym lokalnym gruncie uda się takie ziarenko zasiać, które też wyda właśnie takie owoce. Może ktoś się zainspiruje i sięgnie po tę modlitwę i zapozna się z ruchem Solaris, do czego
Jak najbardziej.
gorąco zachęcamy oczywiście.
Serdecznie zapraszam. Można aplikację sobie ściągnąć, wpisując po prostu ruch Solaris i ściągnąć. Jest i na Androida, i na iPhony. I zapraszam też po prostu na nasze media społecznościowe, gdzie można posłuchać konferencji i dowiedzieć się troszkę więcej o ruchu Solaris.
I do tego wszystkich naszych słuchaczy zachęcamy i docieramy w ten oto sposób do ostatniego pytania podczas naszej rozmowy. Czego możemy nauczyć się od służebnicy Bożej Matki Pauli Zofii Tajber?
Gdybym miała to określić w takim krótkim zdaniu, to powiedziałabym głębokiej, osobistej relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Bo bardzo często my grzęźniemy w takiej pobożności, która nie ma w sobie mocy, która nas nie przemienia, która nas nie karmi. My traktujemy później życie religijne jak kolejny obowiązek w życiu. Tymczasem prawdziwe życie duchowe jest źródłem tlenu dla nas, staje się właśnie czymś, co nas przemienia, co nam daje sens i życie. I Matka Paula, która najpierw szukała tego sensu i odnalazła go w Jezusie Chrystusie, wskazuje nam właśnie ten kierunek i tego możemy od niej się uczyć.
Bardzo dziękuję za takie przybliżenie nam sylwetki waszej matki, założycielki, ale także za te wszystkie słowa, które zostały wypowiedziane i mam nadzieję, że umocnią zarówno mnie jako prowadzącą tę rozmowę, jak i naszych słuchaczy, wszystkie osoby, które są teraz razem z nami. A przypomnę, drodzy Państwo, że moim i waszym gościem była siostra Bogna Młynarz ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Serdeczny Bóg zapłać.
Ja również dziękuję z Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.